Drodzy braterstwo, ja również Wam chciałem przekazać pozdrowienie od zborów w Częstochowie, a także rano wierzyłem, że ona też prosiła, żeby Was serdecznie tutaj pozdrowić. Często zastanawiamy się nad różnymi tematami ze Słowa Bożego, ale gdy tak teraz jest możliwość zrobienia takiego bilansu, jakie wykłady się mówi, bo można sobie przejrzeć wszystkich konwencji wykłady i posłuchać. I braterstwo, to tak zauważyłem, że coraz mniej się mówi wykładów o sprawach podstawowych. My to nazywamy doktrynami, ale to są, według Biblii to są nauki podstawowe. I często wydaje nam się, że to jest wszystkim wiadome, że pewna argumentacja jest znana, ale myślę, że trzeba wracać do pewnych podstawowych nauk, które musimy sobie uzmysławiać, a szczególnie takich, które po prostu wyróżniają nas pośród innych chrześcijan. Apostoł Paweł taką podstawową nauką nazywa naukę o sądzie, czyli o osądzaniu ludzi. Ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy poruszyli pewien aspekt nauki o sądzie, a za temat weźmiemy sobie werset, który Pan Jezus powiedział swoim uczniom, gdy wysyłał ich z wesołą nowiną, czyli z Ewangelią. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, a 11 werset czytamy tak. A którzykolwiek by was nie przyjęli, ani was słuchali, wyszedłszy stamtąd, otrząśnijcie próg z nóg waszych na świadectwo im. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny niż miastu onemu. Jest mowa o sądzie. Że na sądzie, w dzień sądny, Sodomie i Gomorze będzie lżej niż tym, do których jesteście posłani. Słowa te zdają nam się wskazywać na pewną odpowiedzialność, jaką ponoszą wszyscy, którzy usłyszeli słowa Ewangelii. Niekiedy takie powszechne panuje przekonanie, że odpowiedzialność przed Bogiem ponoszą jedynie ci, którzy poświęcili mu się. Jeżeli ktoś poświęcił się, złożył swoje życie w ofierze, to ponosi przed Bogiem odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność, ale tylko on. I może to jest powodem, że bardzo wielu zwleka z decyzją o poświęceniu, myśląc, że tylko te osoby ponoszą odpowiedzialność przed Bogiem. Ale powyższy werset zdaje się uczyć coś troszkę innego. Że jeżeli ktoś usłyszy, dotrze do niego wiadomość, a zlekceważy tą wiadomość, to już samo odrzucenie Słowa Bożego jest zagrożone pewną odpowiedzialnością, że ktoś nie może się powiedzieć, ja nie poświęciłem się Bogu, to nic za nic nie odpowiadam, przecież ja się nie zadeklarowałem. Dotarła do ciebie wiadomość, znałeś ją, ponosisz odpowiedzialność. Chociaż w innej z kolei wypowiedzi naszego Pana, w Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale, jest tam opisana werset 15-24 przy podobieństwo o Wielkiej Wieczerzy. I tam jest też mowa o kimś, kto odrzuca zaproszenie. Ale tam zdają się być potraktowani troszeczkę łagodniej. Albowiem powiadam wam, werset 24, że żaden z onych mężów, którzy byli zaproszeni, nie ukusi wieczerzy mojej. Inne tłumaczenia nowsze, żeby zrozumieć, podają, nie skosztuje wieczerzy mojej. Czyli, że jakby karą jest to, że ktoś, kto został zaproszony, a odrzucił, to nie skosztuje z tej wieczerzy. Czyli jest jednak jakaś kara. Myślę, że jest to ważna nauka mówiąca, że odpowiedzialność zależy od tego, jakie mamy poznanie, od naszej świadomości. Mamy świadomość, ponosimy pewną odpowiedzialność. I nie dotyczy to tylko poświęconych, bo ci, którzy odrzucili uczniów, na pewno nie byli osobami poświęconymi. Jednak ta krótka wypowiedź naszego Pana zawiera jeszcze jedną ważną lekcję. Za przykład podana jest tam postawa, jaką reprezentowali mieszkańcy dwóch miast, Sodomy i Gomory. To bardzo stare miasta, ale bardzo, bardzo znane. Gdy powiemy jakąś nazwę historyczną, to wielu ludzi nie wie, gdzie to miasto leży, ale gdy powiemy Sodoma i Gomora, to każdy wie, o co chodzi. Może gdzie te miasta leżały, to może nie, ale jak powiemy Sodoma i Gomora, to każdy wie, o co chodzi, bo te miasta stały się przysłowiem, ale nie dobrych rzeczy, tylko złych. I chyba tak już było wtedy, że Sodoma i Gomora również były synonimem zła. Zresztą Pan Jezus powiedział, lżej będzie Sodomie i Gomorze, niżeli wam. Przypomnijmy sobie, co to były za miasta. Te miasta istniały jeszcze w czasach, gdy żył Abraham. Gdy Abraham przyszedł w te okolice, to miasta te cieszyły się bardzo dobrym powodzeniem, bardzo dobre były w rozkwicie. Czytamy to w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, a werset 10. Wtedy podniósłszy Lot oczy swe, obaczył wszystką równinę nad Jordanem i wszystka wilgotna była przedtem, niż zatracił Pan Sodomę i Gomorę jako sąd pański, jako ziemia egipska, idąc do Zoar. Miasta te były bardzo, ta kraina była bardzo żyzna. Dlaczego ona kwitła, ta kraina? Bo tam było coś, czego nie było gdzie indziej. Tam była woda. Tam wpływała rzeka Jordan i ta kraina miała wilgoć. W związku z tym mieli duże plony. Był dobrobyt. I zobaczcie, braterstwo, że to miejsce było przyrównane do czegoś, co jest synonimem szczęśliwości, dobrobytu. To jest nazwane, były jak sad pański. A sad pański to jaka inna nazwa jest sadu pańskiego? Eden. To miejsce wyglądało tak, jak ogród Eden. No czyż dla nas ludzi może być szczęśliwsze, lepsze miejsce niż ogród Eden, który stworzył Pan Bóg? A tak wyglądała Sodoma i Gomora. Czy możemy się w związku z tym dziwić, że Lotowi ta kraina się spodobała? Czy ktoś z nas nie zechciałby mieszkać w Edenie? Jednak nie zawsze piękno okolicy jest najważniejsze, bo piękno tej okolicy i tej krainy psuli swym zachowaniem jej mieszkańcy. Czytamy dalej w wersecie 13. A ludzie w Sodomie byli źli i wielcy grzesznicy przed Panem. Czyli kraina była bardzo piękna, jak ogród Eden, ale co było tam złego? Ludzie. I zło było ich tak wielkie, że krzyk dotarł aż do samego nieba. W 18 rozdziale, a 20 wersecie czytamy. Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech jest bardzo ciężki. Czyli ten krzyk był tak wielki, że aż docierał do samego nieba. Pan Bóg, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, żeby ewentualnie jeszcze spróbować uratować Sodomę, posłał dwóch aniołów, którzy przyszli do Sodomy i nie było tam nikogo, kto ich by przyjął, tylko jeden człowiek ich siedział w bramie i ich zaprosił do swojego domu z gościną. To był niestety nie mieszkaniec Sodomy, ale przybysz Lot. On ich zaprosił, ale braterstwo, co się wtedy stało? Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale, 4 i 5 werset. Zanim jeszcze udali się na spoczynek mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi, starzy, ze wszystkich stron miasta otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić. O czym to świadczy? Że w Sodomie mieszkańcy byli bardzo zepsuci. No, oświadczy to o homoseksualizmie i o chęci uczynienia gwałtu tym mężczyznom, czyli no, naruszenie wszelkich zasad. Pierwsza zasada, którą na Bliskim Wschodzie nikt nigdy nie narusza, zasada gościnności. Jak ktoś jest gościem w domu, to nie ma do dzisiaj nie ma prawa się mu uczynić nic złego. Można być bezpiecznym. Jeżeli ktoś nas zaprosił do domu, to on nam nic nie zrobi. Jak wyjdziemy gdzieś indziej, on nas może zabić nożem, ale jesteśmy w jego domu, to jest prawo gościnności, nie ma prawa się zrobić nic. Ci ludzie zagościli do miasta, a mimo wszystko mieszkańcy chcieli dokonać gwałtu. Dlatego też do dzisiejszego czasu nieprawość Sodomy i Gomory kojarzona jest przede wszystkim z występkami seksualnymi. Ale mało kto pamięta, że prorok Ezechiel mówi o jeszcze innym grzechu tych miast, który jest grzechem troszeczkę przez nas w dzisiejszym czasie niedocenianym. W proroctwie Ezechiela czytamy tak: oto ta była nieprawość Sodomy, siostry twojej, pycha, sytość chleba i obfitość pokoju, co ona mając i córki jej, ręki jednak ubogiego i nędznego nie posilała. Owszem, wyniósłszy się, czyniły obrzydliwość przed obliczem moim, przeto że mnie zniósł, jako mi się zdało. Czyli prorok Ezechiel mówi o jeszcze jednym grzechu. Nie wspomina to nic o nieprawościach seksualnych, ale mówi, że grzechem Sodomy i Gomory było to, że miała dużo bogactwa, miała dobrobyt, a nie posilała ręki ubogiego i nędznego. Przetoż jem zniósł, jako mi się zdało. Zobaczmy, że z dobrym położeniem, że z obfitymi w wodę miejscem wiązały się dobre plony, a zatem obfitość chleba. Wiązały się dobre plony, powodowała obfitość chleba. Obfitość chleba spowodowała pychę. Druga sprawa, obfitość chleba, dobrobyt, dużo wolnego czasu powoduje, że człowiek zaczyna myśleć o różnych rzeczach, ma dużo czasu i zaczyna robić nie zawsze to, co jest dobre, i chyba to było powodem, to było jakby tą przyczyną, dlaczego mieszkańcy Sodomy zaczęli szukać różnych innych rozrywek. Mieli po prostu za dużo czasu. Być może dlatego rozumiemy, dlaczego Pan Bóg kazał Adamowi pracować w pocie czoła. Zauważamy to w dzisiejszym świecie, że obfitość, bogactwo nie zawsze, a bardzo często prowadzą nie do dobrego, tylko do złego. Miasta to dosięgła spektakularna kara. Zostały zniszczone przez samego Boga przy pomocy deszczu, ognia i siarki spadającego z nieba. Tak, bratostwo, jeszcze a propos, zastanawialiśmy się, my w zborze badamy historię życia Abrahama. Jaka była różnica między Abrahamem a Lotem? W tym wersecie było widać, że Lot zbudował dom w Sodomie, a Abraham Pamiętacie, czy Abraham zbudował jakiś dom? Czy czytamy, że był przechodniem w namiocie z kim? Z Izaakiem i z Jakubem. Cała rodzina, Izaak i Jakub, żaden z nich nie zbudował domu. I zastanawialiśmy się dlaczego. No nie miał pieniędzy? Nie. Dlatego, że oni byli przechodniami. Inny jest stosunek przechodnia, kogoś, kto jest gościem, a inny jest stosunek kogoś, kto zbuduje dom. Lot zbudował dom i znalazł się wśród zła. Abraham był przechodniem. On nie uczestniczył w tym. Nie zbudował domu. Gdy się nie ma domu, można przenieść swój namiot. Gdy się zbuduje dom, trzeba tam, gdzie się zbudowało dom, tkwić. Lot nie został zniszczony, Pan Bóg go ocalił, ale Sodoma i Gomora zostały zniszczone. Tamtedy Pan spuścił jako deszcz na Sodomę i Gomorę siarkę i ogień od Pana z nieba i wywrócił miasta one i wszystką oną równinę, wszystkie obywatele miast onych i urodzaje onej ziemi. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Apostoł Juda wspomina, że Sodoma i Gomora w siódmym wersecie, jako Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem, jako i one, zszeteczniały i udały się za cudzym ciałem. Wystawione są na przykład ognia wiecznego, karanie ponosząc. Także apostoł Piotr pokazuje, że te dwa miasta mają być dla nas przykładem. W drugim liście Piotra, 2:6. I miasta Sodomczyków i Gomory w popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. Czy znajdujemy przykład większego zła jak Sodoma i Gomora? Większość chrześcijan rozumie dzień sądu jako 24-godzinny dzień, w którym Pan Bóg zmartwychwstałym ludziom będzie odczytywał wyrok. I otrzymają albo nagrodę, albo karę. Postawmy sobie pytanie. Jak w czasie takiego, tak rozumianego sądu byłaby oceniona Sodoma i Gomora? Czy Pan Bóg mógłby wydać teraz, jeżeli by oceniał Sodomę i Gomorę, ci mieszkańcy by wstali, jeżeli Pan Bóg oceniał ich postępowanie, to czy mógłby wydać inny wyrok na nich? No jeżeli wtedy ich potępił, zniszczył, to teraz by ich powinien wzbudzić i im odczytać, że macie zostać znowu zniszczeni. No, może to nie jest logiczne według nas, ale może Pan Bóg tak chce. Ale wtedy no niezrozumiałe wydają się słowa naszego Pana, że mieszkańcom Sodomy będzie lżej niżeli wam. Jednak Pan daje mieszkańcom Sodomy cień nadziei, mówiąc, że w dzień sądu będzie im lżej niżeli. I tu zacytuję fragment książki Pokarm dla myślących chrześcijan, który właśnie o tym dniu sądu dla sodomitów mówi. Sodomici, dlaczego bowiem nie miałby im być dana możliwość osiągnięcia doskonałości? To prawda, że nie byli prawi. Ale wy też nie byliście, gdy Bóg dał wam waszą szansę. Własne słowa Jezusa powinny wam uzmysłowić, że oni nie byli tak winni w jego oczach jak Żydzi, którzy mieli więcej świadomości. A ty, Kapernaum, bo gdyby były w Sodomie te cuda się działy, które się działy w tobie, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Ewangelia Mateusza, 11, rozdział 23, werset. W ten sposób Jezus poucza nas, że nie mieli oni swej pełnej sposobności. Pamiętajcie, mówi Jezus o sodomitach, że Bóg spuścił ogień z nieba i wytracił wszystkich. Skoro więc ich odnowa jest przepowiedziana w Piśmie Świętym, to oznacza to zmartwychwstanie. Również prorok, tyle cytat. Również prorok Ezechiel, mówiąc o Sodomie, mówi, że Sodoma powróci się do pierwszego swojego stanu, zanim zgrzeszyła. To nie tylko Pan Jezus mówi, że będzie lżej, ale prorok Ezechiel w 16 rozdziale, 53 werset mówi tak: i odmienię ich los, los Sodomy i jej córek oraz los Samarii i jej córek, a potem odmienię twój los pośród nich, abyś nosiła swoją hańbę i okryła się wstydem z powodu tego wszystkiego, coś uczyniła, udzielając im pociechy. Siostry zaś twoje, Sodoma i jej córki, wrócą do pierwotnego swego stanu. I Samaria i jej córki wrócą do swego pierwotnego stanu. Ty też ze swoimi córkami wrócisz się do pierwotnego stanu. Czyli prorok Ezechiel mówi, że zarówno Samaria, która też była synonimem grzechu, jak i Sodoma, jej córki, czyli okoliczne miasta, wrócą się kiedyś do swojego pierwotnego stanu, czyli do tego, jaki miały zanim stały się grzeszne. Czy te wersety nie przeczą powszechnemu rozumieniu sądu? Powyższe wersety zdają się wskazywać, że Boży sąd będzie przebiegał inaczej niż powszechnie wyobrażają sobie chrześcijanie. Wreszcie my mamy pewne skojarzenia, my odnosimy pewne nazwy do pewnych rzeczy, z którymi się stykamy. Natomiast Pan Bóg czasami pewne rzeczy rozumie inaczej. Jeżeli Sodoma i Gomora, miasta, które w Biblii stały się synonimem największego grzechu, mają nadzieję do powrót swego, do pierwotnego swojego stanu, to z tego można wnioskować, że tą nadzieję mają również i wszyscy inni ludzie, dla których Sodoma i Gomora była przykładem. Bo, braterstwo, Bóg nie chce zniszczyć wszystkich ludzi. Nie chce, nie jest takim stwórcą, który stworzył ludzi, stworzył bardzo wielu ludzi, a później z nich garstkę wybrał, a resztę kieruje na zatracenie. Bóg chce, jak to czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w czwartym zersecie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Pierwszy wielki sąd, próba, odbył się na początku w Edenie, gdy cały rodzaj ludzki reprezentowany w swej głowie w Adamie był na próbie przed Bogiem. Wynikiem tej próby był wyrok, winien, nieposłuszny, niegodny życia. Nałożoną karą była śmierć. Umierając, umrzesz. Tak więc w Adamie wszyscy umierają. Czas próby w Edenie był pierwszym dniem sądu świata, a wyrok sędziego, Jahwe, jest do tego czasu wykonany. Przyszły sąd będzie się opierał na dokładnie tych samych zasadach, co pierwszy. Przedłożone będzie to samo prawo wymagające posłuszeństwa z tą samą nagrodą życiem i tą samą karą śmiercią. Jak pierwsza próba miała swój początek, rozwój i zakończenie, wydanie wyroku, tak będzie i z drugą próbą. Wyrokiem próby będzie życie dla sprawiedliwych, a śmierć dla niesprawiedliwych. Druga próba będzie bardziej sprzyjająca niż pierwsza z powodu doświadczenia uzyskanego w wyniku pierwszej próby. W przeciwieństwie do pierwszej, druga próba polegać będzie na tym, że każdy człowiek przejdzie tę próbę indywidualnie lub z powodu odziedziczonych niedoskonałości. Nie będzie się wtedy mówić: ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Cytat z książki pod tytułem Boski plan wieków. Cytat z książki pod tytułem Boski plan wieków. Czy jednak w Biblii znajdujemy przykłady tak właśnie rozumianego sądu? Czy bratostwo kojarzy wam się przykład jakiegoś sądu opisanego w Biblii. Może u nas to nie, ale Amerykanie, to zobaczcie na filmy, oni się lubią pasjonować sprawami sądowymi. Tam zawsze jakiś film to jest sprawa sądowa i tam w sądzie siedzą i cały czas tam o tym lubią się i mają bardzo najwięcej na świecie prawników. A czy w Biblii są opisane jakieś takie sprawy sądowe? Czy ktoś pamięta jakąś sprawę sądową opisaną w Biblii? No wszystkim nam się kojarzy, nie ma ich za dużo, a ta sprawa akurat jest taka najbardziej spektakularna. Jest to najlepszy przykład sprawy sądowej, która toczyła się opisane na kartach Biblii. Salomon najmądrzejszy. Pamiętacie, o co była ta sprawa? O dziecko. Były niewiasty, było dziecko. I w czym był problem? Czyje jest dziecko? Co jest zadaniem sądu? Ustalenie prawdy. Wiesz co? Przeczytajmy sobie tą historię. Ja przeczytając też się czegoś dowiedziałem. Pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział, a 16 werset. Jest opisana sprawa, gdy król był jednocześnie w Izraelu najwyższym sędzią. Do niego trafiały problemy, których nikt inny nie mógł sobie z nich, którym zwykłe sądy nie mogły sobie poradzić. Wtedy przyszły dwie niewiasty przeteczne do króla i stanęły przed nim. I rzekła jedna z onych niewiast: proszę, panie mój, ja i ta niewiasta mieszkamy w jednym domu. I porodziłam u niej w tymże domu. I stało się dnia trzeciego po porodzeniu moim, że porodziła i ta niewiasta. I byłyśmy pospołu. A nie było nikogo obcego z nami w domu, prócz nas dwóch w tymże domu. I umarł syn tej niewiasty w nocy, przeto iż go była przyległa. A wstawszy o północy, wzięła syna mego ode mnie, gdyż służebnica twoja spała, i położyła go na łonie swoim, a syna swego umarłego położyła na moim łonie moim. A gdym wstała rano, chcąc dać stać synowi memu, oto znalazła umarłego, którego gdym się rano przypatrzyła, oto nie był syn mój, którego porodziła. I rzekła ona druga niewiasta: nie tak, ale syn mój jest żywy, a syn twój ten umarły. A ona rzekła: nie, ale syn twój jest ten umarły, a syn mój żywy. I tak się spierały przed królem. I rzekł król: ta mówi, ten żywy jest syn mój, a syn twój jest umarły, a ta zaś mówi: nie tak, a syn twój ten umarły, a syn mój żywy. I teraz Król miał wydać wyrok. No dzisiaj sprawa byłaby prosta. Pobrano by DNA i sprawdzono sprawę o ojcostwo. Co robi król Salomon? Każe przynieść miecz. Co ma miecz do ustalenia prawdy? Jeżeli król chciałby ustalić prawdę, to co? No to pierwsza metoda do ustalenia prawdy to jest przesłuchanie. O której godzinie, jak? Z tego można by, która kłamała. To jest jedna metoda. Druga metoda, no nie znano DNA wtedy, ale przecież można było wziąć to dziecko i z reguły to mówią: no cała mamusia, no porównać te dzieci, do którego jest podobne. Można tak było też zrobić? No można. Kilka osób by płacało, no faktycznie to matka. Czy król w ogóle próbuje tak robić? W ogóle... O nie, bo braterstwo w ogóle nie próbuje ustalić, jak to się stało. Ja wam zadam jedno pytanie. A dlaczego tutaj ojcowie o te dzieci się nie spierają, tylko matki?
Pisze, że wierzątnica.
Braterstwo, ja to odkryłem. Zawsze miałem, że dwie niewiasty przyszły. Nigdy nie zauważyłem, że to były... Dzisiaj powiedzieli nierządnice, no dzisiaj powiedzieliśmy prostytutki. Zobaczcie, braterstwo, to inne. One przyszły do króla i król powiedział: nie, to taka sprawa, to przecież wy w ogóle nie jesteście godne. Zobaczcie, braterstwo, to pokazuje, że to były kobiety, które nie miały dobrej opinii. A mimo to król jakby zabiera w tej sprawie stanowisko. I on każe przynieść miecz i mówi: dziecko na pół i będzie sprawiedliwie jednej i drugiej. I co się stało? Wtedy rzekł król: rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje, a dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Ale niewiasta, której był ten syn żywy, mówiła do króla, bo się poruszyły wnętrzności jej nad synem, i rzekła: proszę, panie mój, dajcie to dziecię żywe, a żadnym sposobem nie zabijajcie go. A druga rzekła: nie, nie będzie mi ani mnie, ani tobie, rozetnijcie je. Wtedy odpowiedział król i rzekł: dajcież to dziecię żywe, a żadną miarą nie zabijajcie go, tać jest matka jego. A usłyszawszy wszyscy lud izraelski ten sąd, który osądził król, bali się króla, albowiem wiedzieli, że mądrość Boża była w sercu tego k uczynieniu sądu. Lud taki sposób sądzenia mówi, że to jest mądrość Boża. Salomon nie oceniał braterstwo wydarzeń, które się stały, ale poddał kobiety próbie, która pokazała, jaki jest stan uczuć tych kobiet do dziecka. Czyli de facto, jeżeli by nawet, przecież to jest możliwe, że odwrotnie by się zachowały kobiety, że matka by powiedziała: a rozetnijcie, a kobieta. Możliwe to jest? Nie, to niemożliwe. Nie znacie takich przykładów, że matka się wyrzeka dziecka? Możliwe jest to. Ale król powiedział, że ta, tej dajcie, dla której to dziecko jest cenne. Nie dochodził prawdy. On oceniał, jaki jest stan serca. On oceniał obecny stan serca. Czyli króla nie interesowała przeszłość, jego interesowała teraźniejszość. Interesowało, kto będzie dla tego dziecka najlepszą matką. Odezwało się serce prawdziwej matki. I tu była mądrość, ale król nie sądził przeszłości. Nie sądził, nie wypominał, dlaczego to dziecko się urodziło, jaki jest ich zawód. Nie. On teraz osądził, to jest twoje dziecko. Czyli nie sądzenie przeszłości, ale sądzenie teraźniejszości na podstawie próby, która się w tym czasie i w tym miejscu odbyła. Ten miecz był teraz, nie wtedy. Podobnie braterstwo przebiegało osądzenie apostoła Piotra. Pamiętacie, jak Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, czytamy to w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, w wersetach od 15 do 17, Pan Jezus spotyka Piotra i pyta go: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie więcej niżeli ci? Rzekł mu: tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: paśże baranki moje. Rzekł mu za siebie powtórę: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie? Rzekł mu: tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: paśże owce moje. Rzekł mu po trzecie: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że mu po trzecie rzekł: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty znasz, że Cię miłuję. Dlaczego Pan Jezus tak pytał Piotra? Dlaczego trzy razy go zapytał? Bo co? Bo Piotr trzy razy go się zaparł. Szymon, zapierając się Pana przy ognisku na podwórcu arcykapłana, zdradził swojego mistrza. Zdrada to do dzisiaj najpoważniejsze przestępstwo. Nawet chyba poważniejsze jak zabójstwo. W czasie wojny zdrada zawsze karana jest śmiercią. To najcięższe przestępstwo. Czy Pan Jezus wraca do tego wydarzenia? Pyta się: Piotrze, dlaczego tak postąpiłeś, jak tam siedziałeś? Dlaczego mnie zdradziłeś? Nie pyta go dlaczego. Nie czeka, żeby Piotr zaczął się usprawiedliwiać, że no tego wystraszyłem się. Jednak Pan Jezus również nie osądza Piotra za to, co się stało. Nie mówi: Piotrze, źle zrobiłeś, mam wyrzut dla ciebie, bo zdradziłeś mnie. Pan Jezus ani słowem nie odnosi się do tego wyrażenia. Pan go pyta teraz, i w tej chwili, jaki jest jego stan, jego serca. Czy w tej chwili pyta, czy mnie miłowałeś, Piotrze, jak tam stałeś przy ognisku? Tak się pyta? Osądza go za to? Nie. Pyta się, Piotrze, czy ty mnie teraz miłujesz? Przeczyta się trzykroć, żeby nie było wątpliwości, że odnosi się do tamtego wydarzenia, ale do tamtego wydarzenia nie wraca. Czyli to wydarzenie ma wpływ na Piotra, ale nie jest osądzany. Pan Jezus osądza Piotra i pyta się go, jaki jest teraz po jego zmartwychwstaniu. Czyli znowu, sąd to nie osądzenie przeszłości, tylko osądzenie teraźniejszości. Judasza Pan już nie zdążył się zapytać, czy go miłuje, bo Judasz sam popełnił, sam osądził siebie. Innym przykładem sądu opisanego w Biblii, który może nie nazywamy jako sądem, jest historia spotkania braci z Józefem w Egipcie. Zapewne wszyscy z Was dobrze znają tą historię. Bracia na skutek głodu, jaki panował w ziemi chananejskiej, udają się do Egiptu po zboże. Nie wiedzą, że ten człowiek, który zarządza Egiptem i który ma im sprzedać zboże, to ich brat Józef. Józef jednak nie daje się braciom poznać, ale co robi? Poddaje ich próbie. On ich próbuje. Zresztą jesteśmy świadomi, że Józef miał taką władzę w Egipcie, że bez problemu mógł na mocy swojej władzy osądzić postępowanie swoich braci. Jeżeli przyjechali, mógł powiedzieć, o, to są moi bracia, oni kiedyś co zrobili? Sprzedali mnie, porwali. Jaki byłby wyrok? Jak się domyślacie? Jak, nie było wtedy jeszcze prawa, ale jak taki postępek osądziłby zakon? Porwanie człowieka? To było traktowanie na różni z morderstwem, czyli groziło za to kara śmierci. Nie wątpię, że jeżeli Józef by sądził na podstawie egipskiego prawa, za ten uczynek również braciom groziłaby kara śmierci. Mógł Józef zawołać sędziów, przedstawić sytuację i sprawiedliwie posądzam, nie jest jako zemsta, ale sprawiedliwie ich co? Osądzić. Jednak Józef tak nie robi. Przecież jeżeli mówimy, że jest sprawiedliwość, to powinien być sprawiedliwy osąd. Ale Józefa nie interesuje, jacy jego bracia byli wtedy. On nie chce się tego dowiedzieć, on to po prostu wiedział, że jego bracia jacy wtedy byli? Źli mordercy i zasłużyli na śmierć. I on to wiedział, on to przeżył, całe jego życie to świadczyło i wiedział, kim byli wtedy jego bracia. Ale on nie chce tej informacji, którą wiedział, potwierdzać, tylko on się chce dowiedzieć, jacy jego bracia są teraz. I dlatego poddaje ich próbie. Nie chce się na nich mścić za to, co było, ale chce się przekonać, kim są dzisiaj. Najpierw sprawdza ich prawdomówność. I wspomniał Józef na sny, które mu się śniły. I rzekł im, szpiego wieście wy. A przyszliście, abyście przepatrzyli miejsca nieobronne tej ziemi. A co oni mu odpowiedzieli? Nie tak, panie, ale słudzy twoi przyszli, aby nakupili żywności. Wszyscyśmy synowie jednego męża. Ludzieśmy szczerzy, a nie są cudy twoi szpiegami. 12 nas było, jeden synów jednego męża z ziemi kananejskich, oto najmłodszy z ojcem, a jednego już co? A jednego już nie ma. Czy kłamali? Przecież mogli coś powiedzieć. Przecież, no dlaczego, ojciec im mówi, dlaczegoście powiedzieli, że Beniamin został, co nie? Mogliście przecież tego nie powiedzieć. Bo jakbyście nie powiedzieli, to by ten człowiek nie żądał, żeby przyszedł. Ale co? Ale oni No przecież mogli o Józefie też, 11 nas było, zapomnieć, przecież zginął, nie ma. Oni mówią, 12 nas było, jeden został, a jednego już. Nie powiedzieli, co się stało, ale powiedzieli delikatnie, że jednego już nie ma. Czyli pokazali, że są jacy? Prawdomówni. Potem przymusza ich do przyprowadzenia najmłodszego brata i mówił do nich Józef, uczyńcie tak, a żyć będziecie. Bądź się ja boję Boga. Jesteście szczerzy. Jeśliście szczerzy, brat wasz, jeden, niech będzie okowany w więzieniu, gdzie żeście wy byli, a wy jedźcie i odnieście zboże, abyście odjęli głodowi domy wasze. A brata najmłodszego przywiedźcie do mnie, a sprawdzą się słowa wasze i nie pomrzecie. I uczynili tak. Doświadczenie, jakie wtedy spadły na tych braci, to, co się wtedy na nich stało, jak poszli do więzienia i to wszystko, co im mówił, to oni zaczęli między sobą dyskutować. I mówili jeden do drugiego. Zaprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu. Bo widząc utrapienie duszy jego, gdy się nam modlił, nie wysłuchaliśmy go, dlategoż przyszedł na nas ten kłopot. Opowiedział im wtedy Ruben, mówiąc, i zanim wam nie mówił tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko pachoręciu, a nie usłuchaliście. Oto teraz krwi jego z rąk naszych szukają. Odwróciwszy się wtedy od nich, Józef płakał, a odwróciwszy się do nich, mówił z nimi i wziąwszy od nich Symeona, związał go przed oczyma ich. Czyli gdy zostali poddani tej próbie, to od razu braterstwo jakoś dziwnie, przecież to w ogóle były wydarzenia niezwiązane. Co ma sprzedanie z brata z kupnem zboża? Nic. A jednak oni wyraźnie skojarzyli, że to, co na nich przychodzi, te doświadczenia, to mówią, to nie jest przypadkiem. Józefa wzrusza ich przyznanie do winy, przyznają się do winy, jednak nie przerywa próby. Chcę zobaczyć, czy to tylko są słowa, bo człowiek czasami, jak jest taka ciężka sytuacja, to przyznaje się do wszystkiego, a przemija to później. Józef chce zobaczyć, czy to tylko słowa, czy za tymi słowami pójdą czyny. Józef jest cierpliwy. To bratestwo nie trwa 24 godziny. 3 dni w więzieniu, później to, później ich wypuszcza, później mija jakiś czas, kończy się znowu zboże, i bracia znów przychodzą. Józef cierpliwie czeka. Ta próba trwa no, gdzieś może nawet rok czasu. Bracia, gdy przychodzą, a przystąpiwszy do męża, tego, który był sprawcą domu Józefowego, mówili do niego we drzwiach. I rzekli, słuchaj mi, panie mój, przyjechaliśmy, byli pierwsi kupować żywności i stało się, gdyśmy przyjechali do gospody i rozwiązaliśmy wory nasze, to pieniądze każdego były na wierzchu woru jego. Pieniądze nasze, według wagi ich, któreśmy zaś przynieśli w rękach naszych. Mówi, człowieku, my przyjechaliśmy tu drugi raz, ale wiesz, jak jechaliśmy od was, to zapłaciliśmy za zboże, ale patrzymy, otwieramy i pieniądze są i my te pieniądze przynosimy co? Z powrotem. Zobaczcie, bracia, swoje jacy uczciwi, no. Ktoś by dostał pieniądze, nikt się o nie upominał, a oni co? A oni nie? A mówię mi jeszcze, też pieniądze drugie przyjęliśmy, abyśmy nakupili żywności, a nie wiemy, kto włożył te pieniądze nasze do worów naszych. Zobaczcie, że no, trafiło się, schowali pieniądze. Nie, oni przychodzą i mówią, nie wiemy, dlaczego tak się stało, ale jesteśmy uczciwi i przynosimy te pieniądze z powrotem. Jednak braterstwo nie pieniądze, nie to było głównym celem próby. Józef, to potwierdziło ich tylko uczciwość, ale Józef chciał się przekonać nie o uczciwość względem pieniędzy, ale o stosunek braci do najmłodszego Beniamina. Gdy zabrakło Józefa, Beniamin zajął jego miejsce. Na Beniamina spływa cała miłość ojca. Ta miłość, która była w stosunku do Józefa, ja myślę, że jak braterstwo znacie uczucia człowieka, to na pewno większa miłość jak na Józefa to była na Beniamina. Czy bracia to kwestionują? Czy bracia zazdroszczą, że ta miłość spłynęła na Beniamina? Józef każe włożyć w worek Beniamina swój srebrny kubek i prowokuje sytuację, która ma sprawdzić uczucia braci do najmłodszego. Józef pamięta, że jego sprzedali za to, że ojciec go najbardziej miłował, że go za to go nienawidzili. I teraz podobna sytuacja. Jest ktoś, kogo najwięcej ojciec miłuje. Józef wkłada do jego woru srebrny swój kubek i patrzcie, co zrobią bracia. Mówi, ten, u którego będzie kubek, tego wsadzę do więzienia. Bracia mówią, no tak, to słusznie, ale nie wiedzą, że kubek jest w worze Beniamina. I gdy kubek znajduje się w worze Beniamina, to słudzy mówią, jesteście wolni. My do was nic nie mamy. Jeżeli ta sytuacja zdarzyłaby się kilkadziesiąt lat wcześniej, co by zrobili bracia? Pojechaliby do domu. A dobrze temu najmłodszemu Bachorowi się tak stało. Ojciec go tak wywyższał, tak go lubił, a teraz kubek ukradł, no i ma za swoje, co nie? No gdzieś się musiało tam mu spodobać, ale niech cierpi. Zobaczcie bratestwo. Z Józefa to specjalnie sprzedali. Ale teraz, gdy widzą, że ten kubek jest w worze Beniamina, to oni chociaż mogą iść do domu spokojnie, to nie idą, tylko wszyscy jak jeden mąż się wracają. Jakże bratestwo wielka zachodzi zmiana w sercach braci Józefa. Bo taki właśnie był zamysł Józefa. Nie ukarać braci, ale poddać ich osądowi, próbie. Takiej próbie, która przemieni ich serca. Bo jeżeli by miał ich osądzić, to wyrok był jeden. Wyrok był wiadomy, kara śmierci. Ale ta próba sprawiła, że Józef zobaczył, że bracia się zmienili, że to byli całkiem inni ludzie. Bractwa, taki jest też zamysł wielkiego Safet Panaha, bo takie było imię Józefa, czyli Zbawiciela Świata, który nie chce ukarać ludzi, ale poddać ich sądowi, próbie, która zmieni ich serca, co też będzie uczynione po wzbudzeniu ludzkości, bo historia Józefa pokazuje nam, co wielki Józef, Safet Panaach, będzie robił w czasie swojej wtórnej obecności. Czy jednak oznacza to, że ludzie nie będą odpowiadać za to, co kiedyś uczynili? Niektórzy obwiniają nas o to, że proponując ludziom tak zwaną drugą szansę, zniechęcamy ich do dobrego postępowania w tym życiu, mówiąc, że będziecie mieli możliwość poprawy po zmartwychwstaniu a teraz to nieważne, co robicie. Nie jest to prawdą, bo w książce Boski Plan Wieków czytamy wyraźnie. Nie chcielibyśmy być posądzeni o ignorowanie obecnej odpowiedzialności świata, która spoczywa na każdym człowieku, proporcjonalnie do posiadanego światła, większego lub mniejszego. Bez względu na to, czy to światło natury, czy objawienia. Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą dobrych i złych. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobre i złe czyny spełniane w tym życiu otrzymają sprawiedliwe wynagrodzenie teraz lub w przyszłości. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 24 werset. Inny cytat z Watch Tower, opublikowany w ostatnim numerze w Straży 3/2010, z artykułu pod tytułem Lżej będzie Sodomie. Zgodnie ze słowami naszego Pana, obecna wiedza, większa czy mniejsza, sprowadza także proporcjonalną do niej odpowiedzialność. Im większą obecnie cieszymy się łaską Boga, tym większą będzie nasza odpowiedzialność. Z pewnością oznacza to niespodzianki dla świata. nie tylko sodomici, ale także wielu pogan, którzy do tej pory cieszyli się jedynie bardzo ograniczonym albo żadnymi łaskami Boga, znajdą się w bardziej korzystnym położeniu w zakresie perspektywy na przyszłość niż nie jeden z tych, którzy obecnie zostali ubogaceni łaską, ale zlekceważyli swoje przywileje. Jesteśmy przecież świadomi, tyle cytat, jesteśmy przecież świadomi, że przebywanie człowieka w grobie, choćby nawet najdłuższy okres czasu, nie zmienia umysłu człowieka. Człowiek zmartwychwstanie z takim samym umysłem, z jakim się do niego położył. Tak więc wszyscy mordercy, złodzieje, inni przestępcy, bezbożnicy, gdy wstaną, będą musieli nie tylko zmienić swoje postępowanie, ale przede wszystkim stan swojego serca, swojego umysłu. W ich umysłach będzie musiała zajść głęboka przemiana. A proces zmiany umysłu jest procesem jakim? Krótkim? Długotrwałym i niełatwym. Dzisiaj to wiemy. Dawniej myśleliśmy, że żeby coś zrobić, to wystarczy postawić fabrykę, maszyny i już będzie wszystko działało. Nie, dzisiaj wiemy, że to jest najłatwiej, kupić maszyny, ale zaraz postawić ludzi i nauczyć ich pracować, to jest najtrudniej. Zmienić człowieka, zmienić wychowanie, to trzeba na to dziesiątków lat. Natomiast otoczenie zmienić, to się bardzo szybko można to zrobić. A taka głęboka przemiana będzie musiała zajść po zmartwychwstaniu. Dlatego Pan Jezus, wspominając o Sodomie, mówi, że jednym będzie lżej, a drugim być może będzie ciężej. Może też dlatego, że dewiacje seksualne mieszkańców Sodomy spowodowane były niedoskonałościami ciała, które w przyszłości będzie łatwiej usunąć niż zatwardziałość serca mieszkańców Kafarnaum. Z martwych powstaną nie tylko przestępcy, ale powstaną także ich ofiary, a także świadkowie przestępstw. Cytowany wcześniej prorok Ezechiel mówi, abyś nosiła swoją hańbę i okryła się wstydem z powodu tego, coś uczyniła. Wiele dzisiaj przestępstw nie zostaje osądzonych, ale tam pisze, abyś swoją tą hańbę co? Nosiła. Niełatwo będzie przestępcy spojrzeć w oczy swojej ofiary. Prorok Zachariasz tak opisuje. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymować, aby oddać pokłon królowi panów zastępy i obchodzić święto szałasu. I także wszyscy przyjdą składać ofiary, będą je brali i będą w nich gotowali mięso ofiarne. Tak mówi prorok Zachariasz. Nasz Pan jednak pokazuje, jakie warunki trzeba spełnić, żeby złożyć ofiarę. Czy tak można iść i złożyć ofiarę? Te narody tak sobie będą mogły iść, złożyć ofiarę i wszystko jest w porządku. Iść, zapłacę za mszę, za odpust i już jest wszystko. Pan Jezus tak powiedział w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 23 wersecie. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i złóż dar swój. Czy to dotyczyło się tylko tamtego czasu? Myślę, że to jest ogólna zasada. Jeżeli ktoś będzie chciał iść do Jeruzalemu i złożyć ofiarę, to najpierw będzie co musiał zrobić? Pojednać się z bratem. Nakłada to obowiązek na wszystkich ludzi pojednania się z drugim, ze swoim bratem, z ofiarą, z sąsiadem, zanim się złoży ofiarę Bogu. Będzie to dotyczyć zarówno wielkich, jak i małych grzeszników. Sami wiemy, jak czasem jest trudno przyznać się przed sobą do grzechu, a cóż dopiero uczynić to przed innymi. Tym, którym się wyrządziło krzywdę, tym, którzy to wszystko widzieli. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jako najwyższa gór. I będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. królestwo jest przyrównane do góry. Być może jest to dobra ilustracja do osiągnięcia zbawienia. Wspinanie się, wchodzenie na wielką górę, na którą będą musiały wejść wszystkie narody. Każdy zdąża na szczyt. Zresztą my dzisiaj też zdążymy na ten szczyt, ale tą wędrówkę wielu ludziom przerywa śmierć. Ludzie starają się czynić dobrze, ale no nie umieją i w pewnym miejscu się znajdują, z dala od tego szczytu, nie doszli, nie osiągnęli tej sprawiedliwości. Śmierć przerywa to miejsce, tą ich wędrówkę. Czy jeżeli się zostaną przywróceni do życia, to znajdą się od razu na szczycie góry? Nie, no. Znajdą się dokładnie w tym samym miejscu. Czym sprawiedliwiej i bogobojniej ktoś żył w tym życiu, tym odległość, jaką musi pokonać do szczytu, będzie krótsza. Ale bracie, ale cóż z tymi, którzy zamiast do szczytu zdążają w drugą stronę? Bo jak można iść do szczytu, a można iść w dół? Czyli oni się przybliżają do szczytu, czy co? Oddalają. Jeżeli się oddalają, to kiedyś tą odległość będą musieli pokonać. Być może jest taka odległość, której nie da się pokonać za 1000 lat. Być może jest tak, że jak ktoś za daleko odejdzie, to nie starczy mu 1000 lat, żeby na ten szczyt z powrotem dojść. I braterstwo, być może tych właśnie Bóg zatrzymuje w upadku, żeby nie przekroczyli tej granicy. Być może dlatego wytracił Sodomę i Gomorę, że gdyby tego nie zrobił, oni by odeszli tak daleko, że nie byliby w stanie na ten szczyt dojść. Może dlatego kazał również wytracić Amalekitów czy narody kananejskie, aby ich grzech nie przekroczył tej miary, która nie pozwoli wrócić się z powrotem do Boga. Pamiętajmy, że Bóg w stosunku do Amorejczyków czekał, aż dopełni się ich nieprawość i nie interweniował wcześniej. A w czwartym pokoleniu tu się wrócą, bo się jeszcze nie wypełniła nieprawość Amorejczyka. Czyli Bóg ma jednak jakąś granicę nieprawości, przy której interweniuje, bo dalej być może już dla tych ludzi nie byłoby powrotu. Być może Bóg uczynił to nie tylko ze względu na nich, ale również na późniejsze pokolenia, a także na dzisiejszych ludzi. Trudno dzisiaj wyobrazić nam sobie, jakby wyglądał świat, do jakiego poziomu by doszło zło, gdyby Sodoma i Gomora nie została zniszczona, gdyby Amalekici i narody kananejskie nie zostały wygładzone. Bóg na jakiś czas powstrzymał to zło, aby ludzkość nie zdegradowała się tak, by nie było dla nich powrotu. Ale Bóg nie wyniszczył ich na zawsze. Spowodował, że zasnęli i czekają w grobie na czas, gdy będą się mogli przywrócić do pierwotnego stanu. Gdy być może warunki będą lepsze i gdy będą, ale nikt braterstwo ich na tą górę nie wypchnie. Oni będą, każdy będzie musiał na tą górę dojść sam. Zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości będzie obowiązywać jedna zasada. Zapisana jest ona w liście do Filipian w 2 rozdziale, a 9 wersecie. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszystkie kolano się skłoniło. Tych, którzy są na niebiesie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. To jest warunek na dziś, ale i na jutro. Nie licz, że w przyszłości będziesz miał łatwiej, bo jeśli dziś odrzucisz zaproszenie, to tym, co w Sodomie i Gomorze, będzie może być lżej, niżeli tobie. Albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego, ponieważ naprzód zaczyna się od nas, jaki będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej. Dziś jest jeszcze czas specjalnej oferty niebieskiego powołania. Pan Bóg mówi przez słowa naszego Pana: brzemię moje jest jakie? lekkie. Albowiem jarzmo moje jest wdzięczne, a brzemię moje lekkie jest. A dzisiejszy tekst manny mówi co? Jedni drugich brzemiona? Może nie czekajmy na czas, gdy każdy swój własny ciężar będzie musiał ponieść. Dzisiaj wbrew pozorom jest łatwy, bo mamy pomoc, a wówczas każdy swój ciężar będzie jednak musiał na tę górę wnieść. To nie tak, że wtedy będzie kolejka linowa i ktoś będzie za nas. Wsiądziemy i sobie tam w przyszłości w tysiącleciu. Taką samą drogę trzeba będzie pokonać. Może więc lepiej skorzystać z tej drogi i z tej oferty dzisiaj. Nie czekajcie, bo wówczas każdy swoje brzemię poniesie. Amen.